Wydawnictwo Filia przedstawia William S. Burroughs Queer. Czyta Filip Kosior dla Pika Voice Audiobooki. Stare filmy i ostateczny kop. Przedmowa do wydania polskiego. Rafał Księżyk. Mexico City to terminal w podróży w czasie i przestrzeni. Pisał William S. Burroughs w tekście Powrót do Mexico City, dołączonym do Queer jako epilog. A przecież gdy pod koniec życia podsumowywał swoje artystyczne eksperymenty, nazwał je obietnicą ucieczki z czasu w przestrzeń. Czas można tu pojmować jako ufundowany w języku linearny porządek, formatujący nasz umysł i świat. Przestrzeń natomiast równa się otwarciu nowych możliwości. Pobyt Burroughsa w Meksyku zdecydowanie był punktem zwrotnym w jego życiu. Wtedy rozpoczęła się jego trwająca blisko ćwierć wieku emigracja z ojczyzny, której szczerze nienawidził. To tam stworzył dwie pierwsze powieści o autobiograficznym charakterze. Tam podczas pijackiej zabawy zastrzelił swoją partnerkę i, jak twierdził, wszedł w kontakt ze złym duchem. Do Meksyku przybył we wrześniu 1949 roku jako uciekinier. Miał na koncie wyrok za fałszowanie recept na morfinę, dwa opiatowe odwyki, którym towarzyszyły recydywa i pobyt w szpitalu psychiatrycznym, po tym gdy w akcie zazdrości o niewiernego kochanka odciął sobie kawałek palca. W Nowym Orleanie toczyło się przeciwko niemu postępowanie w sprawie nielegalnego posiadania broni i narkotyków, ale ucieczkę od uporządkowanej, zadowolonej z siebie Ameryki rozpoczął już dużo wcześniej. Stany Zjednoczone nie dostarczają strawy dla mężczyzny. Mężczyzna tyje, wyczerpuje swą witalność i umiera z duchowego niedożywienia. Pisał w liście do Allena Ginsberga. Meksyk, gdzie mógł nosić przy sobie broń, otwarcie wymieniać pożądliwe spojrzenia z mężczyznami i łatwo zaopatrywać się w heroinę, był chaotyczną i przez to kuszącą alternatywą. Meksyk stanowił wrota do Ameryki Południowej, gdzie rosła psychodeliczna roślina jahe, która wedle wiedzy Burroughsa miała dawać ostatecznego kopa. Żaden z biografów pisarza nie wyjaśnia, jakim sposobem Burroughs, który podczas wojny wymigał się od wojska, otrzymał stypendium z tytułu ustawy G.I. Bill, przyznającej weteranom amerykańskiej armii pokrycie kosztów nauki. Faktem jest, iż rząd płacił za jego studia nad historią i językiem Majów, które podjął w Mexico City College. Rządowym stypendystą był też Louis Marker, który w Queer pojawia się jako Eugene Allerton, obiekt pożądania Lee, będącego z kolei powieściowym alter ego autora. Marker, urodzony w 1930 roku, służby odbywał w kontyngencie stacjonującym w Niemczech Zachodnich w jednostce kontrwywiadu. Być może ta okoliczność sprawiła, iż był tak pociągający dla Burroughsa. Swego czasu Burroughs bezskutecznie próbował zaciągnąć się do wywiadu, a jego proza pełna jest postaci agentów, szpiegów, inspektorów i detektywów. W jednym z listów Ginsberga przetrwał portret Markera z tamtych lat. Wygląda jak zagłodzony starzec. Ma żałośnie zaciśnięte usteczka i ogólnie jest laid, czyli po francusku brzydki. Jeszcze ma obrzydliwe znamie poniżej lewego ucha, a skórę szorstką jak niedogolony hemofilik. Opisywał chłopaka i stwierdził. Bill ma makabryczny gust. Może był zazdrosny. Wedle Burroughsa Marker był inteligentny, lecz pozbawiony talentów, ambicji i zainteresowań. Sprawiał wrażenie niewinnego i bezradnego chłopca, lecz krył się za tym chłód w typie agenta. Wspominał później, że wybrał osoby, o której podświadomie już wiedział, że go odrzuci. Poznali się na początku 1951 roku. Burroughs miał 37 lat i było 16 lat starszy od Markera. Warto o tym pamiętać w kontekście głośnej ekranizacji Queer, która fałszując pierwowzór stała się łzawą historią o namiętności starzejącego się geja. Nie, Queer to po prostu bolesna opowieść o pożądaniu. Rozpaczliwe nienasycenie, które zżera Lee, bierze się z potrzeby uwagi. Burroughs skomentował to po swojemu. O ile narkomanowi jest wszystko jedno, jakie wrażenie robi na otoczeniu, w okresie odstawienia może odczuwać kompulsywny głód poklasku. Nie po raz pierwszy i nie ostatni w jego twórczości opiatowe uzależnienie staje się uniwersalnym odniesieniem dla ludzkiej kondycji. Latem 1951 roku Burroughs i Marker wyjechali razem do Ekwadoru w poszukiwaniu jahe. Nie zdobyli narkotyku, a wspólna podróż nie pogłębiła relacji. Kilka dni po powrocie, 6 września, podczas pijackiej zabawy w Wilhelma Tella, Burroughs, mierząc do kieliszka postawionego na głowie Joan Vollmer, śmiertelnie ją postrzelił. to Marker, obecny podczas popijawy, miał krzyknąć: trafiłeś ją w czoło. Obrotny prawnik, suto opłacony przez rodziców Barrowsa, przeforsował wersję o przypadkowym wystrzale i meksykański sąd uznał go winnym nieumyślnego spowodowania śmierci, za co orzekł karę 2 lat więzienia w zawieszeniu. W marcu 1952 roku Barrows zaczął pisać powieść, w której rozpamiętywał relacje z Marker, ale włączył też do niej rutynne historyjki, które wymyślał, by zrobić wrażenie na chłopaku. Niektóre z nich pochodziły z listów wysyłanych na Florydę, gdyż Marker postanowił wrócić do rodzinnego Jacksonville. Kiedy wpadł do Mexico City, nie był szkory do kontaktów. Jesienią 1952, gdy kilka jego listów pozostało bez odpowiedzi, Barrows pojechał do Jacksonville, by skłonić go do powrotu do Meksyku. Proponował kolejną wspólną podróż. Marker nie był zainteresowany i taki był koniec ich relacji. Rutyny natomiast przetrwały. Pierwszą inspiracją dla rutyn były seanse hipnozy, którym poddawał się Barrows w ramach psychoterapii w Nowym Jorku w 1944 roku. Wpadł wtedy na pomysł, by razem z przyjaciółmi z paczki Beat improwizować skecze, w których uczestnicy przyjmowali nowe tożsamości i odgrywali zwariowane historie mające odkrywać różne wymiary ich osobowości. Popisową rolą Barrowsa była angielska guwernantka lesbijka. Na tę okazję przywdziewał suknię Wolmer. W okresie meksykańskim zmienił skecze w wygłaszane samodzielnie historyjki, które miały śmieszyć i szokować, przyciągać uwagę, ale też oswajać bezwzględną rzeczywistość. Bodaj najsłynniejszą rutyną utrwaloną w Queer jest to powieść o starej, mądrej ciocie Bobo, dosłownie wypatroszonej po tym, gdy jego hemoroidy wkręciły się w koło samochodu. Wynicowało go na drugą stronę, pozostawiając pustą pałubę na siedzeniu obitym żyrafią skórą. Nawet oczy i mózg wyleciały z upiornym chłepotem. Ten obsceniczny chłepot zapowiada już Nagi Lunch, gdzie rutyny stały się niezawodnym środkiem ekspresji, a historia Bobo zostaje tam powtórzona. Swój prozatorski debiut, Junkie, w pierwszej wersji Barrows miał gotowy w 1950 roku, acz książka ukazała się dopiero wiosną 1953. Nową powieść, ukończoną w lipcu 1952, widział Barrows jako jego kontynuację. Nazwał ją Queer. Tak jakby tytuły miały oddawać najważniejsze rysy autoportretu, określać granice wyobcowania. I to właśnie ten tytuł, nazbyt śmiały jak na realia Ameryki lat 50., sprawił, że jej premiera miała miejsce dopiero w 1985 roku. Perypetie związane z powstawaniem i wydaniem Queer przedstawił redaktor finalnej edycji powieści Oliver Harris. Ale jak to było z queerowością samego Barrowsa? Dlaczego w ogóle związał się z Wolmer, skoro już jako 12-latek uświadomił sobie swój homoseksualizm? Skojarzyli ich parę znajomi z nowojorskiej paczki, która przeszła do historii jako zaczyn Beat Generation. Doszli do słusznego wniosku, że tych dwoje łączy sarkastyczne poczucie humoru i błyskotliwy intelekt. Co do seksu, obowiązywał związek otwarty, choć Wolmer nie omieszkała skomplementować Barrowsa, że rżnie jak Alfons. Ona sama potrafiła imprezować ostrzej niż młodzi bitnicy. Nadużywała speedów i alkoholu, gdy przyszedł na świat ich syn, William Jr. W chwili narodzin był uzależniony od amfetaminy. Barrows nie cierpiał określenia gej. Obnosił się z mizoginią i z odrazą wobec zniewieściałych homoseksualistów. Kiedyś, gdy w latach 60. odwiedził Nowy Jork, znajomi zorganizowali mu spotkanie z Andy Warholem. Ledwie Barrows zauważył jego maniery, po prostu wstał od stołu i wyszedł. Ginsberg, który wielokrotnie był obiektem awansów przyjaciela, przeżył szok podczas ich seksualnego zbliżenia. Biografowi pisarza wyznał, iż było ono dla niego too bizarre, zbyt dziwaczne. Barrows, na co dzień powściągliwy, sardoniczny i męski, stawał się egzaltowaną, namiętną kobietą, która przyjmowała rolę pasywną, tak jakby mieścił w sobie różne osoby obu płci. W 1973 roku Barrows udzielił wywiadu Gay Sunshine, magazynowi kalifornijskiego Gay Liberation Front. Do zdjęcia na okładkę zapozował z nagim torsem, co przy jego konserwatywnej elegancji było jedynym takim wypadkiem. Zapytali go, jaka będzie przyszłość ruchu gejowskiego, a on odczytał im szkic Sexual Conditioning. Cóż się stanie, jeżeli stare filmy zakazu i podniecenia zostaną usunięte z naszej osobowości? Czym będzie seksualność bez tych filmów? Nie wiem. Sprawdźmy. On sam sprawdzał nieustannie. Choćby z pomocą Yahe. W 1953 roku zamknął swój meksykański rozdział, wyruszając w kolejną samotną podróż do Ameryki Południowej. Trwała ona 7 miesięcy i tym razem udało mu się doświadczyć kilku psychodelicznych sesji. Podczas drugiej z nich poczuł, że jest wiejącą się w spazmach rozkoszy murzynką, negres, a zaraz potem stał się pieprzącym ją murzynem, negro. Wyjście do Ginsberga proponował, aby zatruć jachę amerykańską klasę średnią. Snuł wizję prowincjonalnego prezesa banku, który zmienia się w czarną kobietę i pędzi szukać seksu do dzielnicy czarnych. To jest piękne u Barrowsa, gdy pisze o uczuciu i nazywa je queer, albo gdy snuje porno fantazje i rozciąga je na klasy oraz rasy. Zawsze koniec końców okaże się wywrotowcem, szukającym możliwości wyjścia z czasu w przestrzeń. A co z opętaniem przez złego ducha, które rozpoznał Barrows w Meksyku? Gdy pisarz miał 78 lat, poddał się indiańskiej ceremonii egzorcyzmów. Stwierdził, że była o wiele lepsza niż psychoanaliza. Szaman Navajo schwytał ducha i cisnął go w płomienie. Barrows opowiadał, że zły duch przypominał amerykańskiego potentata. Rozpoznał w nim esencję zła monopolu i zachłanności. Rozdział pierwszy. Uwagę Lee zwrócił żydowski chłopak, Karl Steinberg, którego znał z widzenia od mniej więcej roku. Kiedy Lee zobaczył Karla po raz pierwszy, pomyślał: coś takiego by się nadało, gdyby nie to, że rodzinne klejnoty zastawiłem w lombardzie cioci Harry. Chłopiec był blondynem. Jego szczupła twarz o ostrych rysach była lekko usiana piegami, a okolice uszu i nosa zaczerwienione, jakby przed chwilą skończył się myć. Lee w życiu nie widział takiego czyścioszka jak Karl. Z okrągłymi, piwnymi oczkami i strzechą jasnych włosów na głowie przypominał nieopierzonego ptaka. Urodzony w Monachium, Karl dorastał w Baltimore. Miał europejskie maniery i zapatrywania. Podając rękę, strzelał lekko obcesami. Generalnie Lee łatwiej dogadywał się z Europejczykami niż z Amerykanami. Nagminne wśród Amerykanów grubiaństwo deprymowało go. Grubiaństwo płynące z braku jakiegokolwiek pojęcia o dobrych manierach i z wiary w egalitarne hasła, w myśl których wszyscy są mniej więcej równi i każdy może być każdym. Tym, czego Lee szukał w związkach, był kontakt. Z Karlem nadawali na jednej fali. Chłopak słuchał go grzecznie i zdawał się rozumieć, co Lee ma na myśli. Pomimo wstępnych oporów przyjął do wiadomości, że Lee jest zainteresowany nim seksualnie. Ponieważ nie potrafię zmienić zdania o tobie, będę musiał zmienić myślenie o innych rzeczach, powiedział Karl do Lee. Wkrótce jednak sprawy stanęły w miejscu. Skoro udało mi się zajść tak daleko z amerykańskim chłopcem, rozumował Lee, wygląda na to, że mógłbym pójść na całość. Co z tego, że nie jest homo? Ludzie są skłonni do przysług. O co w tym wszystkim chodzi? W końcu Lee znalazł odpowiedź. Karl nie mógł, bo to nie spodobałoby się jego matce. Lee pojął, że pora zwijać żagle. Przypomniał sobie przyjaciela, homoseksualistę z żydowskiej rodziny, który mieszkał w Oklahoma City. Lee spytał go kiedyś: co cię trzyma w tym mieście? Masz dość forsy, żeby mieszkać, gdzie ci się podoba. Moja matka by nie przeżyła, gdybym się wyprowadził, odparł tamten. Lee zamurowało. Pewnego popołudnia Lee przechadzał się z Karlem po parku przy Amsterdam Avenue. Nagle Karl skłonił się lekko i potrząsnął jego dłonią. Powiedział: powodzenia. I pobiegł za tramwajem. Lee stał, odprowadzając go wzrokiem, a potem wszedł do parku i usiadł na ławce odlanej z betonu imitującego drewno. Niebieskie płatki z kwitnącego drzewa spadały na ławkę i na alejkę. Lee siedział, przyglądając się, jak kwiaty suną po ziemi w podmuchach ciepłego, wiosennego wiatru. Na niebie gromadziły się chmury przed popołudniową ulewą. Lee czuł się samotny i przybity. Będę musiał sobie znaleźć kogoś innego, pomyślał. Ukrył twarz w dłoniach. Był bardzo zmęczony. Przed jego oczami zaczęła się przesuwać mglista kolejka młodych mężczyzn. Każdy z nich, dochodząc do czoła kolejki, mówił: powodzenia, i biegł za tramwajem. Pan wybaczy, to chyba pomyłka. Proszę spróbować jeszcze raz. Gdzie indziej? Nie tutaj, nie ja. Nie wiem, co się z tym robi, nie potrzebuję, nie chcę. Przepraszam. Czemu akurat ja? Ostatnia twarz była tak brzydka i tak realna, że Lee powiedział na głos: nikt cię nie pytał o zdanie, wstrętny sukinszynu. Otwarł oczy i rozejrzał się dookoła. Dwóch młodziutkich Meksykanów mijało go, obejmując się za szyję. Patrzył za nimi, oblizując suche, spierzchnięte wargi. Po tej historii Lee spotykał się jeszcze z Karlem do dnia, gdy Karl rzucił po raz ostatni powodzenia i odszedł. Lee doszły później słuchy, że wyjechał z rodziną do Urugwaju. Lee siedział z Winstonem Moorem w Ratskeller, sącząc podwójną tekilę. Zegary z kukułką i nadjedzone przez mole jelenie łby roztaczały, nie przypiął, nie przyłatał, mroczny nastrój tyrolskiej gospody. Sztyng rozlanego piwa, przepełnionych muszli klozetowych i fetor gnijących odpadków wisiały w powietrzu, jak gęsta mgła sącząc się na ulicę przez wąskie, niewygodne drzwi wahadłowe. Telewizor albo nie działał, albo groźnie charkotał jak potwór Frankensteina.
Byłem tu wczoraj wieczorem, powiedział Lee do Moora. Rozmawiałem z doktorem Pedziem i jego chłopakiem. Doktor jest majorem w korpusie medycznym, a chłopak jakimś szemranym inżynierkiem. Szkaradny mały negus. No więc doktor zaprasza mnie, żebym się z nimi napił, a chłopak robi się zazdrosny. Zresztą ja nie mam ochoty na piwo, co doktor poczytuje za moją niechęć do jego osoby, jak również do Meksyku. Zasuwa gadkę w stylu, jak się panu Meksyk podoba. No to mówię mu, że Meksyk jest w porządku, może być, ale on sam mnie wpiernicza. Jak się domyślasz, nie mówię tego wprost. Tak czy owak musiałem wracać do domu, do żony.
Nie masz żadnej żony, on na to. Jesteś lewy, tak samo jak ja. Nie wiem, jak bardzo jestem lewy, doktorku, i nie zamierzam w to wnikać, bo nie jest pan ładnym Meksykaninem. Jesteś pan tylko starym, przechodzonym Meksem, równie paskudnym jak pański wyliniały chłoptaś. Naturalnie liczyłem na to, że nie dojdzie do większej chryi.
Znałeś Hetfielda? Spytał Mur.
Racja, nie mogłeś go znać. Jeszcze cię tutaj nie było. Zabił w Pulqueria jakiegoś Cargador. Wywinął się za 500 dolców. Jeśli przyjąć, że Cargador to najniższy szczebel drabiny społecznej, pomyśl tylko, jakby cię trzepnęło po kieszeni skasowanie majora armii meksykańskiej. Skinął na kelnera.
Yo quiero un sandwich. Chciałbym zamówić kanapkę.
Rzucił szczerząc zęby w uśmiechu.
¿Qué sandwiches tiene?
Z czym macie kanapki?
Na co masz ochotę?
Spytał Lee poirytowany dystrakcją.
Sam nie wiem.
Odparł Mur studiując menu.
Zastanawiam się, czy nie umieliby zrobić tost z serem z pełnoziarnistego żytniego chleba.
Podniósł wzrok znad menu z uśmiechem chłopięcym w jego pojęciu.
Lee zamknął oczy, żeby nie musieć patrzeć, jak Mur, czarująco nieporadny z tą swoją łamaną hiszpańszczyzną, próbuje przekazać koncepcję topionego sera na grzance z pełnoziarnistego żytniego chleba.
Odgrywał scenkę w stylu
mały chłopiec w obcym kraju. Mizdrzył się do siebie w jakimś niewidzialnym lustrze, posyłając sobie uśmiech pozbawiony ciepła, jednak nieoziębły.
Prędzej był to uśmiech starczego uwiądu, dopasowany do sztucznej szczęki. Uśmiech samotniczy, zakiszony w miłości własnej.
Mur był szczupłym młodym mężczyzną o jasnych włosach, które zwykle prosiły się o nożyczki. Miał jasno-niebieskie oczy i bardzo bladą cerę. Pod oczami miał sińce, a po obu stronach ust głębokie bruzdy. Łączył w sobie coś z dziecka i przedwcześnie postarzałego mężczyzny. Jego twarz nosiła ślady spustoszeń, jakich dokonuje proces trupieszenia, oznaki rozkładu w ciele odciętym od życiodajnego zasilania bliskością. Mura napędzała, jeśli nie wręcz trzymała przy życiu, nienawiść. Nienawiść całkowicie wyzuta z namiętności i agresji. Nienawiść Mura przejawiała się w stałym dążeniu, niezbyt intensywnym, lecz niestrudzonym, by na wszelkie możliwe sposoby żerować na słabościach bliźnich. Ta sącząca się wiecznie nienawiść wyżłobiła bruzdy na twarzy Mura. Zestarzał się nie zaznawszy życia, jak połeć mięsa gnijący na półce w spiżarni. Zawsze urywał swoje opowieści tuż przed puentą. Chętnie wdawał się w długie pogawędki z kelnerem lub każdym, kto się jak raz nawinął, a potem odpływał dokądś myślami, ziewał, żeby się nagle ocknąć. Zaraz, jakby wracał do przyziemnej rzeczywistości z jakichś wyżyn niedosiężnych dla innych. Teraz zaczął opowiadać o swojej małżonce, Jackie. Na początku była tak uzależniona ode mnie, Bill, że dosłownie wpadała w histerię, kiedy musiałem iść do roboty w muzeum. Udało mi się wzmocnić jej ego do tego stopnia, że była w stanie obyć się beze mnie, w związku z czym nie pozostało mi nic innego, jak odejść. Nic więcej nie mogłem dla niej zrobić. W głosie Mura pobrzmiewał ogień.
Jezu, pomyślał Lee. On naprawdę wierzy w to, co mówi. Zamówił jeszcze jedną podwójną tekilę.
Mur wstał.
Cóż, muszę już iść. Mam mnóstwo spraw na głowie.
Może poszlibyśmy dziś na kolację? Spytał Lee.
Wiesz, czemu nie? Wobec tego oszusta i w Casey Steakhouse. Zgoda.
Odparł Mur i wyszedł.
Lee wypił do połowy tekilę postawioną przed nim przez kelnera. Przez parę lat w Nowym Jorku ich drogi z Murem czasem się przecinały, ale Lee nigdy nie przepadał za tym gościem. Mur go nie lubił, ale też Mur nie lubił nikogo.
Lee zganił się w myślach.
Zwariowałeś? Wiesz, jaki to skurwiel. Te typy o nieokreślonej orientacji potrafią być wredniejsze od zwykłych pedałów.
Po dotarciu do Casey Steakhouse, Lee zastał Mura w towarzystwie Toma Williamsa, innego chłopca z Salt Lake City. Przyprowadził ze sobą przyzwoitkę, pomyślał Lee.
Lubię tego gościa, Tom, ale nie cierpię być z nim sam na sam. Próbuję mnie zaciągnąć do łóżka. Właśnie tego nie lubię u pedziów. Nie da się z nimi zwyczajnie przyjaźnić.
Mówił Mur, a przynajmniej tak się Lee wydawało. Przy kolacji Mur z Williamsem rozmawiali o łodzi, którą planowali zbudować w Zihutanejo. Lee pomysł wydał się głupi.
Nie sądzisz, że budowa łodzi to raczej zajęcie dla fachowców?
Mur udawał, że go nie słyszy. Po obiedzie ruszyli we trzech do pensjonatu Mura.
Koledzy reflektują na coś do picia?
Spytał Lee, gdy dotarli pod bramę.
Mógłbym przynieść flaszkę.
Wodził wzrokiem od jednego do drugiego.
Wiesz, raczej nie,
odparł Mur.
Rozumiesz, chcemy popracować nad planami naszej łodzi.
Rozumiem, to do jutra. Co byś powiedział na drinka w Ratskeller? Dajmy na to w okolicach piątej.
Wiesz, jutro będę raczej zajęty.
No ale nie możesz całkiem nie jeść i nie pić.
Wiesz, ale teraz liczy się dla mnie tylko moja łódź. Pochłania mnie z kretesem.
Jak uważasz?
Powiedział Lee i odszedł. Czuł się dotknięty do żywego. Na odchodnym dosłyszał, jak Mur mówi.
Dzięki Tom, że wkroczyłeś w samą porę. Wiesz, mam nadzieję, że coś do niego wreszcie dotrze. Wiadomo, Lee to ciekawy gość i tak dalej, ale...
Męczą mnie te jego gejowskie podchody.
Cały Mur. Tolerancyjny, gotów dostrzegać obie strony medalu. Można powiedzieć wręcz do pewnego stopnia wyrozumiały. W końcu musiał taktownie, acz stanowczo postawić jasną granicę.
Naprawdę wierzy w to, co mówi, myślał Lee. Jak z tym kitem o podbudowaniu ego żony. Potrafi się nurzać w skończonym kurestwie, strugając przy tym świętoszka. Cwaniak.
Prawdę mówiąc, lekceważenie Mura było obliczone na to, żeby zranić Lee do żywego. Stawiało Lee w pozycji nachalnego geja, zbyt tępego i gruboskórnego, by zrozumieć, że jego zaloty nie są mile widziane, co z kolei nakładało na Mura niewdzięczny obowiązek pokazania Lee, gdzie jest jego miejsce. Lee oparł się o latarnię i stał tak przez dłuższą chwilę. Szok otrzeźwił go, wytrącając z alkoholowej euforii. Poczuł się bardzo zmęczony i słaby, ale nie miał jeszcze ochoty wracać do domu.